Czy narodzenie się Jezusa ma jakiś wpływ na mój los? Co to ma w ogóle wspólnego? Co to ma w ogóle wspólnego ze mną? No więc przeczytajmy, otwórzmy fragment Słowa Bożego, Ewangelia Mateusza, rozdział pierwszy i przeczytamy pierwszych 17 wersetów. Ewangelia Mateusza, rozdział pierwszy, pierwszych 17 wersetów. Tekstu nie będzie na ekranie, więc zachęcam po prostu do tego, abyśmy patrząc w nasze Biblię, które przecież mamy ze sobą, mogli wspólnie ten tekst przeczytać. Przy okazji możemy poćwiczyć wymowę trudnych słów. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy oraz braci jego. A Juda zrodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares był ojcem Ezrona. Ezron ojcem Arama, Aram był ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Nasona, Nason ojcem Salmona. Salmon zrodził z Rahab Boza, a Boz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Jessego. Jesse był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona. Salomon był ojcem Roboama, a Roboam ojcem Abiasza, a Abiasz ojcem Azafa. Azaf był ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, a Joram ojcem Ozjasza. Ozjasz był ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, a Achaz ojcem Ezechiasza. Ezechiasz był ojcem Manasesa, Manases ojcem Amona, a Amon ojcem Jozjasza. Jozjasz był ojcem Jechoniasza i braci jego w czasie uprowadzenia do Babilonu. Po uprowadzeniu do Babilonu Jechoniasz był ojcem Salatiela, a Salatiel ojcem Zorobabela, a Zorobabel był ojcem Abijuda, a Abijud ojcem Eliakima, a Eliakim ojcem Azora. Azor był ojcem Sadoka, a Sadok ojcem Achima, a Achim ojcem Eliuda. A Eliud był ojcem Eleazara, a Eleazar ojcem Matana, a Matan ojcem Jakuba. Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida jest 14. Od Dawida do uprowadzenia do Babilonu pokoleń 14. Od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa pokoleń 14. Jak wielu z nas wzruszyło się tym tekstem? Jak wielu z nas zakręciła się łezka wokół? Jak wielu z nas zobaczyło, czytając ten tekst, przeróżne historie, z którymi się utożsamia? I zapewne odpowiedź brzmi niewielu, a może nie będzie wielkim błędem, jak powiem, pewnie nikomu. Czemu? Przeciętnemu Polakowi to, co przeczytaliśmy, kojarzy się, niegdyś była taka lista w bloku mieszkańców, prawda? I było widać, pod jakim numerem kto mieszka. Już teraz tego nie ma, ale tak, jeżeli pamiętamy te czasy, to takie pierwsze na przykład skojarzenie. Co najwyżej może kojarzy nam się to z listą wyborczą, jak idziemy do lokalu wyborczego, aby głosować, tam wpisują nas, zapisując pewne dane, ale co to właściwie jest, prawda? Pierwsza taka myśl, która wyskakuje na nas z tego tekstu, zbawienie pochodzi od Żydów. Zbawienie pochodzi od Żydów. I chwała Bogu za naród wybrany, który przechował dla nas tak skrupulatnie fakty z historii zbawienia, historii Izraela. Nie wiem, czy bylibyśmy tacy dokładni i skrupulatni, ale oni zrobili to naprawdę pieczołowicie, bardzo skrupulatnie, aby nasza wiara oparta była na faktach. Wczoraj mówiliśmy o wielu faktach, o których z kolei pisał ewangelista Łukasz. Gdy siedzieliśmy przy stole wigilijnym wczoraj, Wspominaliśmy z dziećmi, z rodziną wigilie dawne, jakie obchodziła nasza rodzina. I w ten sposób, ponieważ przeczytałem fragment Słowa Bożego o narodzeniach Jezusa Chrystusa, opowiadałem dzieciom, jak to kiedyś spotykaliśmy się, gdy żył jeszcze mój tato, czyli dziadek Gienek, i on pełnił tę funkcję, czytając to słowo i wprowadzając nas do tego czasu. Wspominałem dziadka Józefa, a więc tatę mojej mamy, który również to czynił i który na zmianę z tatą, co które święta, czytali fragmenty wybrane przez siebie Słowa Bożego i wprowadzali nas w tę kolację. Nikogo z nich moje dzieci nie znają. Nie poznały ani dziadka Gienka, ani pradziadka Józefa, ale dowiedziały się o nich ode mnie, ponieważ przybliżyłem im ich osobę. Kiedy patrzymy na ten rodowód, możemy być pewni, że jest tu wiele treści i chciałbym właśnie w pewien sposób zwrócić nam uwagę, naszą uwagę na pewną, na tylko jedno takie zagadnienie z rodowodu Jezusa Chrystusa. Kiedy czytamy ten rodowód, wyłania się do nas przesłanie o losie człowieka. I chciałem, żebyśmy dzisiaj właśnie skupili się na tym, czytając czy rozważając rodowód Jezusa. I nazwałem go 2 plus 1. To nawet dzieci potrafią policzyć. A jednak, mimo że 2 plus 1 to te 1 czyni olbrzymią różnicę, los człowieka bez Jezusa Chrystusa to dwa pierwsze punkty. I los człowieka, dlatego że urodził się Jezus Chrystus, to również jakby radosne przesłanie właśnie świąt Bożego Narodzenia. Zupełnie inny los niż ten, który widzimy w dwóch pierwszych punktach. Jakie punkty? Bóg przeznaczył człowieka do chwały. Bóg przeznaczył człowieka do chwały i człowieka do tej chwały wyniósł. I widzimy to w tym przedziale rodowodu Jezusa Chrystusa od Abrahama do Dawida. Boży plan i jego realizację. Ale widzimy również, że człowiek z powodu grzechu i niedotrzymania przymierza, które zawarł z Bogiem, upadł. I bodajże najsmutniejszy etap w historii Izraela, rozdział historii Izraela, to jest rozdział od Dawida do niewoli babilońskiej. Ja jestem teraz w swoim cichym czasie w trakcie czytania tego fragmentu Słowa Bożego. Smutne jest to, jak ludzie motali się coraz bardziej w grzech i grzęzli w grzechu. Widać, jak poszczególne osoby dawały przykład, dawały jakiś wzór i inni go naśladowali. Ktoś dał dobry wzór i inni go naśladowali, ale ktoś dał zły wzór i to się potem ciągnęło przez pokolenia na kolejnych królów. Najsmutniejszy rozdział w historii Izraela to upadek, można powiedzieć, królestwa po Dawidzie, tam, zaczynając od Salomona już u schyłku do niewoli babilońskiej. Ale nie w tym momencie kończy się ta historia. I chwała Bogu za to, ponieważ jest jeszcze podniesienie, czyli jest przywrócenie w miejsce, które Bóg wyznaczył człowiekowi. Od niewoli babilońskiej do Jezusa Chrystusa. I myślę, że możemy, czytając tę genealogię, bardzo wyraźnie to zobaczyć. Słów kilka o Mateuszu, o autorze tej Ewangelii. Zwany też Lewi, poborca podatkowy, jeden z 12 apostołów Jezusa Chrystusa. W swojej Ewangelii Mateusz uporządkował 5 mów Jezusa Chrystusa. A różne są, powiedzmy, przemyślenia, dlaczego akurat 5 mów, czy to jest jakieś odniesienie na przykład do 5 ksiąg mojżeszowych, to dzisiaj jest nieistotne, ale widzimy tych 5 głównych mów w Ewangelii. To jest bardzo ważne, ponieważ Żyd, który czytał Ewangelię Mateusza, zainteresowany rodowodem Jezusa, który mówi o tym, że Jezus jest kim? Jezus jest Mesjaszem, Jezus jest Chrystusem. To słowa, których możemy nie rozumieć, czyli jest namaszczonym królem, przychodzącym od Boga, by wypełnić Bożą wolę dla Izraela. Ktoś, kto jest zainteresowany tym, kim jest ten Jezus Chrystus, jest skonfrontowany z pewnymi faktami. Z konstytucją Królestwa Niebios, kazanie na górze, z instrukcją, jeżeli chcesz należeć do tego królestwa, w jaki sposób szerzyć to królestwo, 10 rozdział, 13 z przypowieściami o królestwie, by zrozumieć, jak to królestwo działa, funkcjonuje, jak oddycha, jaki puls w nim bije. 18, do czego jest wezwany każdy obywatel, zobowiązanie każdego obywatela królestwa oraz 23, 25 rozdział, królestwo w czasach ostatecznych. A więc jest to Ewangelia mów Jezusa Chrystusa, nauczania Jezusa Chrystusa, ponieważ ono jest podstawą do tego, aby się do tego dzieła dołączyć, jeżeli uwierzymy, że Jezus Chrystus jest tym królem. A więc trzeba coś konkretnego zrobić, przyswoić sobie te wszystkie rzeczy, no i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcę w to wejść całym sobą, całym sobą. Nie możemy wejść, biorąc jeden element, jeden rozdział, nie możemy wejść w to, mówiąc o fajnie, może wezmę na przykład dla siebie tylko konstytucję, na którą się będę ogólnie powoływał. 5 bloków tekstu, które tutaj znajdujemy. Mateusz sam świadomie używa wobec Jezusa w tym rodowodzie pewnych określeń właśnie. Chrystus i robi to świadomie. Mówi również, że inni też go tak nazywają, czyli Jezusa zwał Chrystusem. A więc musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja również mogę nazwać Jezusa swoim królem? Bo Mesjasz, Chrystus to po prostu namaszczony król. Czy zechcę poddać się Jemu? Czy zechcę podporządkować swoje życie Jego panowaniu? I widzimy tutaj z rodowodu pierwszy werset i werset 16. Chciałbym zwrócić naszą uwagę jeszcze na bardzo ważną rzecz. Werset pierwszy. Ta genealogia jest już zamknięta. To jest Boży plan dla człowieka, który uwierzy w Syna Bożego. Nic już innego złego nie może się wydarzyć. Cała nasza przyszłość jest zdeterminowana w tym, który tę genealogię zamyka, czyli w kim? W Jezusie Chrystusie. I to jest bardzo dobra wiadomość. On jest gwarancją przyszłości tych, którzy się przyłączą do Jego Królestwa. I musimy zdać sobie sprawę z tego, nie na nas spoczywa ciężar tego, powiedzmy, jaki będzie kierunek, los tego Królestwa, ale to nasz Pan jest gwarancją tego. I On nas w tym kierunku poprowadzi. I faktycznie jest to istotny temat dla ludzi, którzy wtedy żyli, ponieważ w tamtych czasach po prostu wrze wręcz. Wszyscy oczekują Mesjasza. I każdy o tym rozmawia. Pojawia się wielu fałszywych, tak? Między innymi dlatego pojawia się również ta Ewangelia. A więc to wisi w powietrzu. Ludzie się pytają, jest Mesjaszem czy nie jest? To on jest tym królem czy nie? Bardzo ważny temat. Dlatego pisząc Ewangelię o Jezusie, zaczyna od rzeczy fundamentalnej dla każdego Żyda, ustalenia, kim jest ten Jezus. I wykazuje jego pochodzenie poprzez Dawida aż do Abrahama. Mateusz dowodzi, że Jezus jest Żydem. Myślę, że w Polsce nie za mało tego powtarzać. Mateusz dowodzi, że Jezus jest Żydem. Jest synem Józefa z pokolenia Judy, z linii króla Dawida, potomek Abrahama. Tak, kiedyś zadano pewnym paniom pytanie, skąd pochodzi Maria, kim jest? Ja, kobiety zupełnie szczerze odpowiedziały, że Maria pochodzi spod Krakowa. I nie było w tym w ogóle żadnego żartu, ani to nie był kawał, tak? Te kobiety zupełnie autentycznie przekonane dały taką odpowiedź. Nie, Jezus jest Żydem, synem według prawa, bo nie biologicznym, Józefa z pokolenia Judy, z linii króla Dawida, potomek Abrahama. Jak ważnym jest to pochodzenie, świadczy fakt, że Herod Wielki, król żydowski miał pewien problem. Zarzucano mu, cały czas mu wytykali ludzie, byli odważni, bo on był bardzo człowiekiem mściwym, że nie jest czystym Żydem, że jest w połowie Edomitą. Herod był tak tym zmęczony, ponieważ co chwilę mu o tym przypominano, że wydał rozkaz zniszczenia wszystkich oficjalnych rodowodów, które były zebrane, po to, by nikt nie mógł udowodnić, że jest bardziej czystej krwi niż on. A więc dla każdego Żyda kwestia rodowodu była bardzo ważna. Chciałbym również powiedzieć, że w tym tekście, czego my może nie widzimy, ale chciałbym, żebyśmy wyczerpali ten temat, jest pewna treść, można powiedzieć, w tekście. Oprócz tego, co czytamy, w Żydów uderzało przesłanie, to jest potomek Dawida, raz. To jest potomek Dawida, dwa. To jest potomek Dawida, trzy. Ktoś, kto czytał ten rodowód, jedną rzecz zapamiętał. To jest obiecany przez Boga potomek Dawida, który utrwali jego władzę na wieki. Ten zapowiadany przez Boga. A więc blok pierwszy od Abrahama do Dawida, pierwszych 6 wersetów, 14 pokoleń. Od Dawida do uprowadzenia do Babilonu, kolejnych 14 pokoleń. I od uprowadzenia do Babilonu do Jezusa Chrystusa, kolejnych 14 pokoleń. Ostatnia już taka kwestia z tym związana. W języku hebrajskim każda litera miała jakąś wartość liczbową. Tak? I dlatego te 14 po prostu było symbolem imienia Dawida. Nie było w języku hebrajskim samogłosek, były same spółgłoski, więc gdybyśmy pisali to po polsku, to imię Jezusa by było napisane DWD, ponieważ nie było spółgłosek po kolei. Prawda? I każda z tych liter oznaczała jakąś konkretną wartość liczbową. D 4, W 6 i D 4, razem 14. Więc trzy razy Żyd, czytając tę genealogię, słyszał, to jest zapowiadany przez Boga potomek Dawida. Ten, który zasiądzie na jego tronie i utrwali jego władzę na wieki. No jeżeli ktoś powtarza nam trzy razy to samo, to albo się zdenerwujemy, powiemy, słuchaj, nie mów mi tego już czwarty raz, ile można, albo powiemy, o, muszę to przeczytać. Skoro ten człowiek jest tak tego pewien, muszę się do tego w jakiś sposób odnieść. Jezus z całą pewnością jest potomkiem Abrahama i Dawida, zapowiadanym od wieków Panem i Królem Izraela, który poprowadzi go do chwały. Rodowód Jezusa jest jeszcze ciekawy z innego powodu. Jest on absolutnie rewolucyjny, ponieważ wprowadzone są do niego kobiety. Ale nie tylko. On jest rewolucyjny pod względem tego, że dwie z nich co najmniej mają szemraną przeszłość. I kiedy czytamy ten rodowód, wyskakuje na nas tekst. Tenże potomek Dawida, Jezus Chrystus, jest królem, który wypełni Bożą wolę w życiu każdego, kto uwierzy. I tego wielkiego, i tego małego, i tego sprawiedliwego, i tego, który żyje w sposób dwuznaczny. W życiu każdego, kto uwierzy w Niego i pójdzie za Nim. To jest również zaproszenie skierowane do nas, ponieważ te dwie kobiety, a więc Rahab oraz Rut, to były kobiety, które pochodziły spoza Izraela, a Żydzi do tej pory wierzyli, że zbawienie jest tylko dla nich. Bardzo ciekawa myśl i ze wszech miar przełomowa. Ale wróćmy do tej myśli już, ponieważ to był kontekst, do tej myśli, o której chciałem dzisiaj mówić. Co wyskakuje na nas z rodowodu Jezusa Chrystusa? Boży plan, który na jakiś czas unicestwiony przez grzech, został z powrotem uruchomiony i przywrócony przez przyjście Jezusa Chrystusa. Chciałbym, żebyśmy o tym dzisiaj powiedzieli. Do czego przeznaczył Bóg człowieka? Co człowiek z tym zrobił? Oraz co zrobił Bóg, by stało się to na nowo możliwe? I chcę dzisiaj powiedzieć, że bezpośrednio jest to związane z przyjściem Jezusa Chrystusa, potomka Dawida, potomka Abrahama. Czy narodzenie się Jezusa ma jakiś wpływ na mój los? Chcę powiedzieć, może mieć, olbrzymi. Jeżeli przeczytasz tę Ewangelię, przeczytasz to, co Jezus miał do powiedzenia, poważnie się nad tym zastanowisz, jeżeli zdecydujesz się pójść tą drogą, gwarantuję ci, że Bóg wypełni przeznaczenie. Bóg wypełni przeznaczenie, jakie miał od początku dla twojego życia, a które zniszczył grzech. Tutaj chciałbym, żeby pomocny nam był tekst z Listu do Rzymian, z 8 rozdziału. Bardzo lubię ten tekst. To jest jeden z moich ulubionych tekstów. Kiedyś Marzena do mnie napisała, jakie są twoje ulubione teksty z Pisma Świętego. Jednym z nich był Rzymian 8:30, ponieważ on mówi o pierwotnym Bożym planie oraz o tym, co Bóg zrobił, by ten plan przywrócić do działania. Pierwsza rzecz, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć, to właśnie to, byśmy poznali, jaki był Boży plan wobec człowieka. Każdego jednego. Nie było wtedy jeszcze Izraela, a więc byli po prostu ludzie. Nie było narodów. Byli ludzie, potomkowie Adama, a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Tu jest perspektywa, Boży plan z perspektywy dzieła zbawienia Jezusa Chrystusa. A więc coś, co znowu stało się możliwe dzięki temu, że Chrystus umarł, a Bóg nas pociągnął do Niego. Co? Życie w chwale, życie pełne chwały, dostojeństwa, życie spełnione, życie dziecka Bożego, życie, za którym, jak pokaże za chwilę Słowo Boże, każdy człowiek tęskni, ponieważ ono jest gdzieś tam głęboko w nas. To pragnienie, ta tęsknota, wielka tęsknota i ten ból niemożności sięgnięcia po to samemu, bo rzeczywiście jest to niemożliwe dla człowieka bez Jezusa Chrystusa. Bez Jezusa Chrystusa jest tylko przeznaczenie i smutny upadek, ale z Jezusem Chrystusem jest podniesienie do godności, które przygotował dla nas Bóg. Kolejny fragment, Rzymian 8:20-21, on mówi o tym, jakie spustoszenie w życiu człowieka poczynił grzech. I mówi o perspektywie no naszej, dzisiejszej, współczesnej, każdego człowieka. Stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, z woli tego, który je poddał, w nadziei, że samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. I to jest nasza rzeczywistość, rzeczywistość każdego człowieka. Niewola skażenia. Choćbyśmy bardzo chcieli być czyści i nie upadać, to człowiek, choć bardzo się stara, doświadcza tego skażenia, czyli mimo wszystko upada. Boleje nad tym, cierpi z tego powodu. Jestem przekonany, że wielu ludzi naprawdę chce być dobrymi. To nie jest tylko tęsknota ludzi wierzących. Wielu ludzi jest etycznych, naprawdę zaangażowanych w czynienie dobra. I dlatego tym bardziej doświadczają takiego smutku, widząc po prostu pewne prawo. Niewolę skażenia nie da się z niej wyjść samemu. Po prostu nie da się. To jest smutny stan człowieka. Przeznaczenie do chwały i tak wielki upadek. Jakie to są kontrasty? I kiedy o tym myślimy, wydaje się wręcz niemożliwym, by Bóg porzucił swój pierwotny zamysł. Ponieważ nasz Bóg jest wierny. On nie odpuszcza. On walczy. Bardzo podobają mi się słowa o Jezusie jako dowódcy wojsk Pana, który wychodzi przed szeregi anielskie i zagrzewa ich do walki. Och, bardzo to lubię. Ponieważ bardzo często Jezus jest kojarzony jako postać stojąca i nabożnie się modląca. Ale tam widzę Jezusa pełnego zapału do walki. Jezus, który zna wszystkich stojących w tym szeregu i zagrzewa ich do walki. I zagrzewa ich do walki. Nie może mi się pomieścić w głowie, że Bóg mógłby zrezygnować z planu, który sam wyznaczył. Pomimo naszego upadku, pomimo naszej słabości. To jest dobra nowina dla nas dzisiaj. Bo jeżeli doświadczasz grzechu w swoim życiu i cierpisz z tego powodu, chcę ci powiedzieć, sam się z tego nie wyzwolisz. Będziesz próbował może jeszcze przez wiele lat, ale zrozumiesz, sam nie jesteś w stanie z tym walczyć. Ale Bóg nie zmienił planu pierwotnego i posłał swojego Syna, Króla Mocnego, który walczy za nas. W tych słowach mamy perspektywę nadziei i tęsknoty człowieka za chwałą Bożą. Myślę, że czy człowiek wierzący, czy nie, odczuwa to mocniej lub słabiej. Stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wzdycha, wespół boleje aż dotąd. Nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. Bo każdy z nas, każdy człowiek może powiedzieć, no to chyba jest niemożliwe, żeby tak to się miało skończyć. I fakt, to może skończyć się zupełnie inaczej. Chciałbym cię zachęcić dzisiaj, przeczytaj Ewangelię Mateusza. Przeczytaj tych wszystkich 5 bloków tekstu. One mówią, że chociaż świat obróci się przeciwko tobie, to jeżeli opowiesz się po stronie Jezusa, zwyciężysz. A pełnia chwały, która czeka na ciebie w niebie, jest niesłychana. Warto jest skupić się na tym słowie. Nie możesz po prostu tęsknić i taki zgorzkniały zamknąć się w sobie, mówiąc, to jest niemożliwe. Drogi bracie i siostro, jak wielu z nas przejawia taką gorycz. Wierzymy, że jest niemożliwe, chociaż Jezus jest pełen mocy. Jak to jest możliwe? Czy czegoś po drodze przypadkiem nie zgubiliśmy? A więc oczekujemy z tęsknotą i z jednej strony niewierzący, szukając jakiegoś przykładu. Kochani, to jest nasz obowiązek. Wczoraj mówiliśmy, znak Boży, Syn Boży w żłobie, tak? Ilu z nas jest takim znakiem, naprawdę? Że Bóg wszedł w ten śmierdzący żłób, w tą śmierdzącą stajnię, wysprzątał ją, odnowił i uczynił nowym miejscem. Ilu z nas? Bo świat chciałby spotkać dowód na to, że jest wyjście z tego zamkniętego kręgu. Że jest wyjście z tego zamkniętego kręgu. I to jesteśmy my, przemienieni przez Jezusa Chrystusa. Możemy być świadectwem tej głębokiej prawdy. W końcu ostatni fragment, on ukazuje nam, że to wszystko byłoby niemożliwe, gdyby nie to, co zrobił i co robi dzisiaj Bóg, ponieważ realizuje swój plan w życiu tych, którzy Go miłują. I dla mnie jest to powód do wielkiej radości w te święta. Wielkiej radości w te święta, ponieważ On mówi o tym, że Duch Święty nas wspiera w niemocy, woła tak jak trzeba, zgodnie z zamysłem Bożym. Jaki jest zamysł Boży? Chwała jest zamysłem Bożym dla ciebie. Więc Bóg cię wspiera, więc Bóg wprowadził cię w plan zbawienia. On pociągnął cię do Ewangelii, do Jezusa Chrystusa. On cię usprawiedliwił, On cię oczyścił, ponieważ On chce otoczyć cię chwałą. To jest Boży plan, który działa od momentu, kiedy Jezus Chrystus pojawił się na ziemi, umarł, zmartwychwstał i wstąpił na niebiosa. Dlatego ta Ewangelia jest taka ważna. Jest w niej przesłanie. Bóg przeznaczył nas do chwały. Upadliśmy bardzo nisko, ale Bóg się nie poddał i w Jezusie Chrystusie chce nas podnieść do tego miejsca, które zaplanował. Drodzy, Ewangelia Mateusza, jak powiedziałem, pierwszy werset brzmi tak. Rodowód Jezusa Chrystusa, Syna Dawidowego, Syna Abrahamowego. On jest zamknięty. przyszłość człowieka, który opowie się za tym królem, jest zdeterminowana. On jest zwycięzcą. Musisz przeczytać tę Ewangelię, by zrozumieć, o czym mówię. Dwie kobiety spoza Izraela są świadectwem tego, że to jest księga również dla nas i zaproszenie dla nas. Rahab, nierządnica z Jerycha, która pomogła wywiadowcom. Potem stała się częścią tego ludu. Bez względu na to, jak byśmy dzisiaj żyli, jeżeli opowiemy się za tym królem i pójdziemy za nim, będziemy przyjęci i on zdeterminuje naszą przyszłość. On zajmie się naszą przyszłością. Rut, Moabitka, było powiedziane, aby nie łączyć się. Izraelici mieli się nie łączyć z kobietami z innych narodów. Ona również została przyjęta i jest uwzględniona w tym rodowodzie. To jest znak dla ciebie i dla mnie. Jesteśmy częścią tej historii. Jesteśmy częścią tej historii. Drodzy, w którym miejscu jesteśmy? Moje takie proste pytanie. Ten mały plus oddziela dwie różne rzeczywistości. Nie przejdziesz do niej sam. Nie możesz wziąć tego, ponieważ podoba ci się punkt trzeci. Jeżeli nie przejdziesz przez drzwi, jakim jest Jezus Chrystus, musisz spotkać się z Jezusem Chrystusem, musisz stanąć przed Nim. Musisz przyjąć wszystko, co kładzie przed Tobą. Jego konstytucję, zasady życia w tym królestwie. A jeżeli to zrobisz, uczynisz Go naprawdę Panem i Zbawicielem ze wszystkimi konsekwencjami za tym idącymi, On podniesie Cię do godności, jaką Bóg przewidział dla Ciebie od początku. To jest dobra nowina. Ja się cieszę tym przesłaniem Ewangelii Mateusza. Przez to kazanie chciałbym nas zachęcić do tego, abyśmy w domu, w święta znaleźli czas, aby przeczytać tę Ewangelię, a przynajmniej teksty, o których mówiłem. A więc rozdziały 5-7, 10, 13-18 i 23-25. Przeczytajmy te rozdziały, gdzie zawarte zostały słowa Jezusa Chrystusa. Nie możesz stać się częścią tego królestwa, jeżeli nie zaczniesz żyć w taki sposób. Amen.